Laudetur Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Amen, amen. Spotykając się z pielgrzymami na Anioł Pański, papież podziękował za modlitewne wsparcie podróży do Kamerunu i Angoli. Przed południem odwiedził rzymską parafię Świętego Oblicza Jezusa. Rozpoczniemy od aktualności watykańskich. Następnie Beata Zajączkowska, jeszcze z Kamerunu, opowie o wyjątkowej sesji dla maluchów zorganizowanej przez polskich Marianów. Natomiast w audycji Święty Tygodnia ksiądz Arkadiusz Nocoń przypomni jednego z największych kaznodziei przełomu XIV i XV wieku, Wincentego Ferreriusza. W niedzielnym magazynie wita Państwa Mateusz Ignacik.
Nie ma innego sposobu na życie głębią radości, jak ofiarowywanie siebie, wskazał Benedykt XVI. Przed południem papież odwiedził rzymską parafię Świętego Oblicza Jezusa w dzielnicy Maliana. Od 3 lat cieszy się ona nowym kościołem.
W improwizowanych słowach powitania papież nawiązał do kapryśnie zmiennej pogody, spadającym akurat deszczem i słońcem, które z trudem przebijało się przez chmury. Zwrócił uwagę, że można to odczytać jako znak okresu przedwielkanocnego, w którym każdy na swój sposób odczuwa zarówno cierpienie Chrystusa, jak i wszystkie problemy współczesnego świata.
Wiemy jednak, że słońce, nawet jeśli często schowane, istnieje, że Bóg jest blisko, pomaga i nam towarzyszy. W tym sensie zmierzamy ku Wielkanocy, wiedząc, że nasze życie składa się z cierpień i trudności, za którymi istnieje Słońce Bożej Dobroci.
Nawiązując w homilii do czytań mszalnych, Benedykt XVI podkreślił, że w sercu każdego człowieka obecne jest pragnienie poznania Chrystusa. Może się ono ziścić na drodze towarzyszenia Mu we wszystkim, czyli również w podejmowaniu codziennego krzyża. W ten sposób ludzki egoizm topnieje, ustępując stopniowo miejsca Bożej woli. Jedynym sposobem na doświadczenie głębokiej radości jest ofiarowanie siebie. Tylko zatracając się w miłości, człowiek może się odnaleźć, wskazał Benedykt XVI.
Radość Afrykańczyków i niezwykłe poczucie sakrum w celebracjach liturgicznych. Te dwa aspekty, widoczne w czasie niedawnej podróży do Kamerunu i Afryki, Benedykt XVI przypomniał w rozważaniu na Anioł Pański. W południowej modlitwie na placu Świętego Piotra bardzo licznie uczestniczyła rzymska wspólnota afrykańska. Jej członkowie przybyli wraz z sekretarzem Kongregacji do spraw Ewangelizacji Narodów, arcybiskupem Robertem Sarachem, podziękować papieżowi za odwiedziny Czarnego Lądu. Benedykt XVI przyznał, że pozwoliły mu one lepiej zrozumieć rzeczywistość tamtejszego kościoła w różnorodności jego wyrazów i wyzwań, którym musi stawiać czoła.
Ojciec Święty nawiązał do czytanej dziś w kościołach Ewangelii o ziarnie, które musi obumrzeć, aby wydało plon. To dzięki śmierci Chrystusa nowa ludzkość odzyskała życie wieczne, została wyzwolona z panowania grzechu i uzdolniona do braterstwa w jednej rodzinie Bożej, podkreślił papież.
Podczas Wielkiego Święta Wiary przeżywanego razem w Afryce doświadczyliśmy, że ta nowa ludzkość, nawet jeśli doświadcza własnych ograniczeń, jest żywa. Tam, gdzie misjonarze, jak Jezus, ofiarowali i nadal poświęcają życie dla Ewangelii, zbiera się obfite owoce. Pragnę wyrazić im szczególną wdzięczność za dobro, które czynią. Chodzi o zakonnice, zakonników i świeckich. Cieszyłem się, że mogę zobaczyć owoc ich miłości do Chrystusa i głęboki szacunek, jakim chrześcijanie ich darzą. Dziękujmy za to Bogu i módlmy się do Matki Bożej, aby na całym świecie rozszerzało się chrystusowe orędzie nadziei i miłości.
Papież zapowiedział, że 2 kwietnia w 4. rocznicę śmierci Jana Pawła II sprawował będzie wieczorem w Bazylice Watykańskiej mszę za duszę swego poprzednika. Zaprosił na nią zwłaszcza rzymską młodzież w ramach przygotowań do diecezjalnych obchodów Światowego Dnia Młodzieży przypadających w Niedzielę Palmową.
Serdecznie pozdrawiam Polaków obecnych na placu Świętego Piotra i tych, którzy łączą się z nami w modlitwie przez radio i telewizję. Dziękuję wam za duchowe wsparcie mojej pielgrzymki do Kamerunu i Angoli, podczas której podziwiałem młodość ducha Kościoła w Afryce, entuzjazm życia wiernych i radość ich wiary. Potrzeby tego Kościoła polecam waszej modlitwie. Serce wam błogosławię i życzę wszystkim dobrej niedzieli.
do ewangelizowania swych rodzin wezwane zostały kameruńskie dzieci. W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Atoku odbyła się sesja dla najmłodszych. W zorganizowanym przez księży Marianów spotkaniu uczestniczyło ponad 350 maluchów. Jego myślą przewodnią były słowa: rodzina wspólnotą miłości i miejscem przebaczenia. Hasło spotkania jest zarazem tematem roku duszpasterskiego poświęconego w diecezji Dume Abong Mbang rodzinie.
Do Atoku przybyły dzieci z organizacji Kop Mond, co znaczy przyjaciel świata. Jak mówi ksiądz Krzysztof Pazio, Marianin, pierwszym zadaniem tego ruchu jest wychowanie dzieci w wierze.
Następnie uczenie dzieci zaradności poprzez organizowanie małych pól, na których dzieci pracują i potem z tych pól mają jakiś mały dochód, który też wykorzystują na to, żeby pomagać ludziom w potrzebie. Też jednym z zadań Kop Mondu jest odwiedzanie ludzi starszych, chorych, przyniesienie im drzewa, wody, pobycie z nimi, pośpiewanie, pomodlenie się w domu takich osób starych, opuszczonych.
Sesja mogła się odbyć dzięki materialnej pomocy gdańskiego oddziału Maitri, który sfinansował m.in. posiłki dla dzieci. Jednak jak zaznacza ksiądz Franciszek Filipiec, Marianin, sami Kameruńczycy też składają żywność na sesję.
Czasem widzimy, jak idzie grupa z wychowawcą, z katechistą, niosą pod pazuchą koguta, niosą coś jeszcze na głowie, bananów czy jakieś inne towary, które chcą się podzielić z innymi. Rodzice chcą, żeby dzieci poznały Boga, poznały Chrystusa Miłosiernego.
Rytm trzydniowego spotkania wyznaczała modlitwa, zabawa i śpiew. Dzieci poprowadziły drogę krzyżową i modliły się koronką do Bożego Miłosierdzia. Ogromną radością był też skromny, ale pożywny posiłek. Wiele maluchów po raz pierwszy od długiego czasu mogło 3 razy dziennie najeść się do syta.
Posiłek jest pierwszą rzeczą, której dzieci naprawdę pragną.
Siostra Regina Kozioł ze Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej.
Wynika to właśnie z ich ubóstwa. Mogą dojadać jakieś owoce. Natomiast jeden główny posiłek jest wtedy, kiedy wracają ze szkoły o godzinie 16, 17, czasem 18.
Dzieci uczy się też dobrego wychowania i higieny. To pozwala mieć nadzieję, że gdy dorosną, będą odpowiedzialnie angażować się w pomoc innym i w rozwój swego regionu. A to, jak zauważa ksiądz Krzysztof Pazio, jest warunkiem lepszej przyszłości dla całego Kamerunu.
Myślimy, że po kilkuletniej takiej formacji te dzieci właśnie będą jakoś bardziej odpowiedzialnie i rozsądnie podchodzić do życia, że będą się bardziej angażować i same w siebie, w swoją osobistą formację, ale też w pomoc innym osobom, żeby właśnie ten rejon jakoś bardziej rozwijać.
Z Atoku Beata Zajączkowska, Radio Watykańskie.
Święty tygodnia.
Wincenty Ferreriusz.
Przed mikrofonem ksiądz Arkadiusz Nocoń.
Piątego kwietnia w kalendarzu liturgicznym Kościoła obchodzone jest wspomnienie świętego Wincentego Ferreriusza, prezbitera. Urodził się w roku 1350 w hiszpańskiej Walencji w zamożnej i bogobojnej rodzinie. Już jako dziecko przejawiał duże zainteresowanie sprawami religijnymi. W wieku 18 lat wstąpił do zakonu dominikanów, gdzie poświęcił się studiowaniu teologii, filozofii i logiki, stając się z czasem wykładowcą tych przedmiotów. Wyświęcony na kapłana współpracował z kardynałem Piotrem de Luna, który po wyborze na papieża mianował Wincentego swoim kapelanem i spowiednikiem. Posługę na dworze papieskim w Awinionie, gdzie wówczas przebywał papież, Ferreriusz sprawował z niezwykłą pokorą, przestrzegając wszystkich narzuconych sobie wcześniej umartwień, zachowując surowe posty i rezygnując z proponowanych mu godności. W roku 1398 bardzo poważnie zachorował. Będąc bliskim śmierci, miał widzenie Jezusa, który w otoczeniu świętego Dominika i świętego Franciszka powołał go do wędrownego apostolstwa. Cudownie uzdrowiony, poświęca się całkowicie nowemu zadaniu, głosząc Słowo Boże niemal w całej Europie Zachodniej, a zwłaszcza tam, gdzie najbardziej szerzyły się herezje. Aktywnie uczestniczył również w zażegnaniu tzw. Wielkiej Schizmy Zachodu, wywołanej pojawieniem się dwóch antypapieży. Dla przywrócenia jedności w Kościele namawiał gorąco do abdykacji Benedykta XIII, któremu wcześniej wiernie służył, gdy okazało się, że prawowitym następcą świętego Piotra jest papież Marcin V. Mimo choroby i ogólnego wyczerpania udał się też do Anglii, próbując powstrzymać trwającą wówczas wojnę stuletnią. Umarł w drodze powrotnej 5 kwietnia 1419 roku. Z traktatu świętego Wincentego Ferreriusza o życiu duchowym. W kazaniach posługuj się językiem prostym i zwykłą mową. Jeżeli to możliwe, posługuj się też przykładami, aby każdy poczuł się wstrząśnięty, jakbyś tylko do niego mówił. Niech będzie widoczne, że twoje słowa nie pochodzą z duszy pysznej czy oburzonej, ale z życzliwego serca i ojcowskiej dobroci, która współczuje grzesznym synom pogrążonym w swej niemocy i stara się ich wydobyć, jakby z ogromnej przepaści, uwolnić i ustrzec, jak matka ciesząca się każdym ich powodzeniem i spodziewaną w niebie nagrodą. Taki sposób postępowania okazywał się zawsze owocny dla słuchających. Ogólne natomiast mówienie o cnotach i wadach nie robi na słuchaczach większego wrażenia. Święty Wincenty Ferreriusz obdarzony był wieloma darami, między innymi darem uzdrawiania i przepowiadania przyszłości. Do historii Kościoła przeszedł jednak jako niezrównany kaznodzieja, największy kaznodzieja XV wieku. Przemawiał tak porywająco, że gromadziły się wokół niego wielotysięczne tłumy, które nie mogąc pomieścić się w kościołach, słuchały go na miejskich placach. Według zachowanych świadectw, cechą misji przeprowadzanych przez Ferreriusza były nie tylko liczne, sięgające tysięcy nawrócenia, ale także ich doskonała organizacja. Charyzmatycznemu kaznodziei towarzyszyli liczni kapłani sprawujący msze święte i słuchające spowiedzi, organiści i chór dbający o właściwą oprawę nabożeństw, a także kilku notariuszy sporządzających akty zgody między zwaśnionymi stronami, które pod wpływem jego kazań podawały sobie ręce. Czytając o skutkach przepowiadania Ferreriusza, nie sposób uniknąć refleksji na temat współczesnego kaznodziejstwa. Lektura prasy katolickiej zajmującej się tym zagadnieniem, wpisy internautów czy opinie tzw. zwykłych wiernych sygnalizują, że ich oczekiwania są, mówiąc delikatnie, znacznie większe niż to, co dociera do nich dzisiaj z ambon. Kaznodzieje bronią się, że nawrócenie to przede wszystkim działanie łaski Bożej, która, jeśli tylko znajdzie po stronie słuchacza odpowiedni grunt, czyli serce gotowe do przemiany, potrafi posłużyć się najbardziej nawet banalnym czy nieporadnym słowem. Przywołują też często historię pewnego kaznodziei z przedwojennej Warszawy, na którego homilię przychodzili ludzie z całej stolicy. Zdarzyło się kiedyś, że po jednym z jego płomiennych kazań podeszła do niego zapłakana kobieta, wylewnie mu dziękując. Co panią dotknęło w moim słowie? Zapytał mile zaskoczony jej podziękowaniem. Kiedy ksiądz powiedział: skończyłem jedną część kazania i przechodzę do drugiej, to pomyślałam sobie, że ja też muszę skończyć jedną część mojego życia i przejść do drugiej. Sprawa jest jednak poważna. Dokumenty Kościoła przypominają, że homilia jest czynnością liturgiczną. Podkreślają też głęboką więź między przepowiadaniem a sprawowaniem ofiary, rzutującą na życie każdego chrześcijanina. Hans Urs von Balthasar, jeden z największych teologów XX wieku, zwracając uwagę na aspekty demoniczne we współczesnej kulturze i na niebezpieczeństwo mass mediów, które posiadają taką siłę fascynacji, że odciągają człowieka od kontemplacji i pozbawiają go możliwości poznania samego siebie, przestrzegał, że zagrożenie to w coraz większym stopniu dotyka także kaznodziejów. Ci, którzy chcieliby zapoznać się z kontemplacją chrześcijańską, pisał, nie znajdą jej u księży, oglądających za dużo telewizję i wygłaszających złe kazania. To dlatego niektórzy szukają kontemplacji gdzie indziej, uciekając w jogę czy filozofię zen. Niewątpliwie jest się nad czym zastanowić. Poza apostolstwem słowa, Wincenty Ferreriusz był także pisarzem. Jego traktat o życiu duchowym był jednym z najbardziej rozpowszechnionych tekstów w późnym średniowieczu, a jego mowy zawierające wygłoszone kazania wykorzystywane były przez kapłanów aż do końca XVII wieku. Najlepszym kazaniem było jednak jego życie. Opowiadają, że każdego roku w rocznicę swego chrztu w kaplicy w Walencji, gdzie stała marmurowa chrzcielnica, przy której stał się dzieckiem Bożym, zamawiał dziękczynną mszę świętą. Każdy z nas przez chrzest wszczepiony został w życie Trójcy Świętej i każdy ma udział w potrójnej władzy Chrystusa, kapłańskiej, królewskiej i prorockiej. Stawiając wymagania współczesnym kaznodziejom, pamiętajmy, że sami również na swój sposób mamy być głosicielami Słowa Bożego. Odpowiedzialność ogromna i jeszcze większy zaszczyt, bo w cywilizacji takiej jak nasza, kapłaństwo i nauczanie, służba Bogu i służba myśli to ostatnie, szlachetne zajęcie człowieka. Boże, Ty powołałeś świętego Wincentego prezbitera na głosiciela Ewangelii, aby przygotował ludzi na przyjście Chrystusa jako sędziego. Pozwól nam z radością oglądać w niebie Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Była to audycja
Święty Tygodnia
w opracowaniu księdza Arkadiusza Noconia.
Tu Radio Watykańskie. Na tym kończymy nasz dzisiejszy program. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.